Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Rodzina w audycji z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Zapraszam do wysłuchania kolejnej przygody z ojcami Kościoła. Jesteśmy cały czas w IV wieku. Podczas naszych ostatnich rozważań poznaliśmy postać świętego Atanazego Wielkiego, zwanym również z Aleksandrii. On umiera w roku 373 i w naszej przygodzie i odkrywaniu postaci ojców Kościoła, postaci wielkich świętych idziemy dalej. Dziś poznamy kolejnego wybitnego ojca Kościoła, który żył w IV wieku, a jest to Hilary z Poitiers. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Pierwszy pisarz łaciński Kościoła Zachodniego pojawiający się na terenie Galii to Hilary, biskup Poitiers. Twierdzenie Pliniusza, że Galia stanowi raczej część Italii niż jej prowincję, nie przestało być aktualne również w IV wieku. Już mniej więcej przed 100 laty ewangelizacja dosięgła brzegów Atlantyku. Bordeaux i bez wątpienia Toulouse mają biskupa od III wieku. Poitiers będzie go mieć wkrótce po nich. Pośród prowincji rzymskich Akwitania uchodziła w czasach Konstantyna za jedno z najświetniejszych ognisk kultury, której promieniowanie ostatecznie objęło Poitiers. Hilary pochodzi z patrycjuszowskiej rodziny tego miasta, bogatej, ceniącej kulturę, ale jeszcze bardziej dobrobyt. Hilary zaznacza, że ich ideałem jest być bogatym i nic nie robić. Nasz bohater posiadał szlachectwo ducha większe od szlachectwa krwi, co pozwalało mu wznieść się ponad przeciętność i szukać czegoś więcej niż tylko kulturalnego lub łatwego życia. Należał do ludzi o dużych wymaganiach, którzy dopiero po dojrzałym namyśle wszczynają poszukiwania i podejmują decyzje. Nic nie sprowadzi ich z drogi raz obranej. Odważni, bez zbędnej przesady, nieustraszeni wobec prób i przeciwności. Historycy często zestawiali Hilarego z Atanazem. Żyją równocześnie, bronią tej samej ortodoksji Kościoła, zwłaszcza wobec arianizmu. Obaj za wiarę cierpią wygnanie z dala od swoich wiernych. Przyglądając się im dokładniej, dostrzegamy różnice pomiędzy nimi. Atanazy pochodzi z rodziny chrześcijańskiej i od kołyski tkwi w kościele. Hilary dopiero po długich poszukiwaniach odnajduje Boga. Atanazy jest wyjątkowym duszpasterzem. Człowiekiem czynu. Hilary góruje nad nim umysłem i kulturą. Nasz bohater jest arystokratą w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jeden z biskupów na podstawie obserwacji Hilarego określił go jako człowieka łączącego w sobie dobre maniery z wielkodusznością. Gruntowne wykształcenie służy mu nie do olśniewania, ale do przekonywania. Łaska rozwinęła w nim najpiękniejsze dary bogatej, zrównoważonej i szlachetnej natury. Urodzony w pogaństwie Hilary był żonaty i najprawdopodobniej miał córkę, o ile list do córki Abry jest autentyczny. Na początku traktatu o Trójcy Świętej opisuje dość szeroko drogę, jaką go doprowadziła do chrześcijańskiego Boga. Kreśli kolejne etapy, jakimi stopniowo do niego dochodził. I tak Księga Wyjścia dostarczyła mu świadectwa, jakie Bóg, Stwórca, daje sam sobie w słowach. Jam jest, którym jest. Byłem, napisze, pełen podziwu, usłyszawszy tak doskonałe określenie Boga, wyrażające w słowach dostosowanych do rozumienia ludzkiego, nie dające się pojąć poznanie Boga. Lektura świętego Jana wzbogaciła jeszcze to odkrycie, odsłaniając mu, że Bóg jest Ojcem i że objawił się za pośrednictwem swojego Syna, które stało się ciałem. Dusza moja, napisze, przyjęła z radością objawienie tej boskiej tajemnicy. Przez ciało bowiem zbliżyłem się już do Boga, a przez wiarę zostałem wezwany do nowych narodzin. Ode mnie zaś tylko zależało, czy dostąpię tego odrodzenia z wysoka. Wiara, którą Hilary przyjmuje i chce wyłożyć w całości, nie jest dla niego systemem twierdzeń, ale przede wszystkim jego historią i jego odkryciem. Ten umysł powściągliwy, tak oszczędny w słowach, że prowadzi tych, którzy próbują tłumaczyć jego dzieła do rozpaczy, doprowadza tu, zwierza się ze spraw najbardziej osobistych. Arianie nie tylko zaprzeczają doktrynie jego kościoła, ale jego samego ranią w tym, co stało się racją bycia nadziei. Profanują wybór jego serca. Hilary daremnie ukrywa się za okrągłą, oszczędną, wyważoną frazą. Spala się na zimno. Ta umysłowość, bardzo abstrakcyjna, ma w sobie siłę ludzi spokojnych, namiętność małomównych. Chwila przyjęcia chrztu na pozór nie zmieniła w niczym biegu jego życia. Po prostu włącza się w chrześcijańską wspólnotę w Poitiers, pozostając nadal człowiekiem świeckim. Poświęca życie pobożności i studiowaniu Pisma Świętego. Rozczytuje się zwłaszcza w Ewangelii świętego Mateusza, a później świętego Jana. Około 350 roku zmarł biskup Poitiers. Nie wiemy nawet, jak się nazywał. Może to był ów Maksencjusz, brat Maksymina, biskupa Treviru, u którego znalazł schronienie święty Atanazy. Nie możemy tego stwierdzić z całą pewnością. Zebrany lud chrześcijański na biskupa wybrał przez aklamację Hilarego. Wyraził zgodę ze świadomością nowej odpowiedzialności i obowiązku służenia, jakie niosła przyjęta godność. Zostawszy biskupem, zabiera się od razu od tego, co uważa za istotne, mianowicie do głoszenia kazań. Objaśnia wiernym Ewangelię świętego Mateusza, którą niedawno przeczytał, wydobywając z tekstu jego duchowy sens. Ten komentarz na szczęście się zachował. Słuchaczom nie zawsze było łatwo iść za tokiem jego myśli kaznodziejskiej, bo i dziś niełatwo go zrozumieć. Wierni raczej podziwiali kaznodzieję niż go rozumieli. Ludzie prości intuicyjnie wyczuwają wartość osób wybitnych i uczciwie ją uznają. Mimo usilnych starań nie udało się Hilaremu zatrzymać przy sobie w charakterze diakona przyszłego apostoła Galii, Marcina. Można przypuszczać, że ze swych księży utworzył wspólnotę. Żyje z dala od Rzymu, z dala także od sporów ariańskich. Sam wyznaje, zanim poszedłem na wygnanie, nigdy nie słyszałem o symbolu nicejskim, czyli o naszym wyznaniu wiary. Trudno się temu dziwić. Poitiers leżało na przeciwnym krańcu Cesarstwa Rzymskiego. Rozgrywka została tylko odroczona. Do 353 roku nikt w Galii nie zaprzątał sobie głowy sporami ariańskimi, które wstrząsnęły wschodem. Jedynie biskup Treviru, goszcząc u siebie Atanazego, był w nie wmieszany. Hilary trzyma się z dala od zwołanych przez cesarza Konstancjusza synodów Arles czy Mediolanie, które ponownie złożyły z urzędu Atanazego, przyłączając Zachód do obozu ariańskiego. Dopiero w 355 roku Hilary staje na czele ruchu oporu wobec akcji cesarskiej, popieranej przez biskupa Arles Saturnina, pierwszego stronnika arianizmu. Jak do tego doszło? Zdani jesteśmy jedynie na domysły. Nie posiadamy źródeł. W każdym razie biskup Poitiers organizuje zebranie biskupów galijskich i skłania ich do zrewidowania decyzji z Arles. Ci odcinają się od biskupów ariańskich, czyli od herezji, którą stworzył Ariusz, i odmawiają potępienia Atanazego. Na reakcję cesarza nie trzeba było długo czekać. Hilarego skazano na wygnanie do Azji Mniejszej, do dzisiejszej Turcji Środkowej. Doświadczenie to w konsekwencji wyszło mu na dobre, pozwalając mu zapoznać się jeszcze bardziej, jeszcze bliżej z teologią wschodnią. Od 356 roku do 359 Hilary żyje i podróżuje po kraju wygnania. W mym więzieniu napisze: zachowuję pogodę ducha, bo słowa Bożego nie można skuć łańcuchami. Prawdę mówiąc, biskupowi na wygnaniu zostawiono dużą swobodę ruchów, którą ten wykorzystuje dla pogłębienia wiedzy. Zwiedza kościoły, wypytuje biskupów, dokonuje porównań. Znajduje Kościół w rozkwicie duchowieństwo wykształcone i wymowne. Teologia tu żywo poruszała opinię i sam lud pasjonował się problemami teologicznymi. Gdy minie pierwsze olśnienie, Hilary głębiej wnika w sytuację religijną i dostrzega spustoszenia wyrządzone przez herezję arianizmu. Widząc zamieszanie doktrynalne i szerzące się błędy, postanawia zabrać się do pisania, by na podstawie danych Pisma Świętego i argumentów teologicznych jak najbardziej ustalić naukę ortodoksyjną. Zabiera się zaraz do roboty i tworzy swoje główne dzieło o Trójcy Świętej, noszącej pierwotniej, chyba trafniej tytuł O wierze przeciwko Arianom. Dzieło naprawdę monumentalne, jakiego Zachód dotychczas w ogóle nie posiadał. Hilary omawia tu tajemnicę Boga z niezmiernym szacunkiem. Oto jestem zmuszony, pisze, posługiwać się mym nieudolnym językiem do wyjaśniania niewypowiedzialnych tajemnic, wystawiając na pułapki mowy ludzkiej te tajemnice, jakie należałoby zamknąć w tajnikach naszych dusz. Dla Hilarego celem teologii nie jest nigdy zaspokojenie ciekawości umysłu, ale zbliżenie się do Boga żywego. Jego koncepcję warto ustanowić jako podstawę wszystkich dociekań teologicznych godnych tradycji. Tylko ona potrafi uchronić teologię od skostnienia i dekadencji dzięki temu, że cofa się w górę rzeki aż do źródła. Zwiedzając chrześcijański wschód, biskup traci nieco z właściwej ludziom zachodu sztywności poglądów. Podejmuje dzieło pojednania, do czego predestynowała go już sama jego zgodliwa natura. W tej myśli stara się odkryć w każdej spośród promulgowanych od 325 roku, czyli od Soboru Nicejskiego, formuł wiary, zawartą w nich cząstkę prawdy. Próbuje wytłumaczyć wszystko, co nie jest w nich zupełne złe i usiłuje interpretować w sposób ortodoksyjny to, co da się tak interpretować. Nawiązuje kontakty z przeciwnikami. Nie uważałem za przestępstwo ani dyskutowania z nimi, ani wchodzenia do ich domów modlitwy, choć nie podzielałem ich wiary ani nadziei, że możemy współpracować z nimi na rzecz pokoju. Tak napisał biskup Poitiers. Z czasem stwierdza część prawdy u niektórych, lecz także zagmatwanie pojęć i przerost jałowego spierania się o słowa zaogniającego spory ariańskie. Krzywo patrzą na niego środowiska ortodoksyjne, gdzie nie uznano godzić prawdy z miłością, a nie przejednania co do doktryny z poszanowaniem osób. Ze strony nieprzejednanych spotykają Hilarego podejrzenia i oskarżenia. Biskup Poitiers uczestniczy w synodzie w Seleucji, ale nie jest w stanie nikogo przekonać. Nie więcej wskórał u cesarza, z którym zetknął się w Konstantynopolu. Ponadto odstąpili go jego krewni z zachodu, choć przecież wychwalał ich ortodoksję. Dotknęło go to do żywego. Rozgoryczeniu daje wyraz w błyskotliwej inwektywie, co pokazuje, jaka pasja ogarnęła tego łagodnego człowieka. Niewolnik, nie mówię już dobry, ale bodaj znośny niewolnik, nie może ścierpieć, jak znieważają jego pana. Jeśli tylko może, mści się za niego. Żołnierz z narażeniem życia broni swego króla, osłaniając go własną piersią. Pies szczeka, gdy tylko zwęszy kogoś obcego. Nadbiega przy najmniejszym podejrzeniu. A wy, pisze, spokojnie wysłuchujecie stwierdzeń, że Chrystus, prawdziwy Syn Boży, nie jest Bogiem? Wszak wasze milczenie jest potakiwaniem temu bluźnierstwu. A wy milczycie. Co gorsza, występujecie przeciwko tym, którzy zgłaszają sprzeciw. Dołączacie swe głosy do głosów tych, którzy ów sprzeciw starają się stłumić. To przykład inwektywy Hilarego, wyrażającej bardzo jego żal. W końcu sami Arianie odesłali Hilarego z powrotem na zachód jako wichrzyciela na wschodzie. Poświęca się przywracaniu ortodoksyjnej wiary na zachodzie. Wygnanie i związane z nim przejścia nauczyły go, jak kruche bywają twierdzenia teologiczne wobec silnej władzy. Na synodzie w Paryżu doprowadza do ekskomunikowania dwóch liderów arianizmu, biskupów z Arles i Périgueux. W stosunku do innych biskupów jeszcze raz Hilary daje dowód umiarkowania i mądrości, co nie podoba się rygorystom. Trzyma się zasady, by pozostawić na stanowisku biskupa, który uznaje popełniony błąd. Okazuje się to zbawienne dla chrześcijaństwa w Galii. Cały świat uznaje, pisze Sulpicius Sever, że dzięki gorliwości Hilarego z Poitiers nasza Galia została uratowana od zbrodniczej herezji. Powróciwszy do swej biskupiej stolicy, Hilary spotkał się z Marcinem, który mu przedstawił tragiczny stan ortodoksji w Italii Północnej. W 364 roku, z chwilą wstąpienia na tron nowego cesarza Zachodu, Walentyniana, zdaniem Hilarego nadeszła chwila stosowna do interwencji w Italii. Organizuje w Mediolanie zebranie italskich biskupów, którzy zabiegają o złożenie z urzędu biskupa tego miasta Arianina Auxentiusza. Niestety na próżno. Auxentius dzięki swemu sprytowi zdołał się utrzymać na stanowisku aż do swej śmierci w 373 roku. Szkody przezeń wyrządzone odczuwano jeszcze za jego następcy Ambrożego. Hilary był bardzo przybity niepowodzeniem tej akcji. Po powrocie z Mediolanu napisał pamflet przeciwko Auxentiuszowi, oskarżając w nim gwałtownie cesarza o mieszanie się w sprawy religijne. Następnie wycofuje się z widowni publicznej i rezygnuje z czynnego udziału w sporze. Ostatnie lata życia spędza w spokoju i pogodzie ducha. Ortodoksja bowiem robiła podstępy, a biskup mógł powrócić do medytacji nad Biblią, kontynuować nauczanie swych wiernych i objaśniać im psałterz, pisarz. Z tego okresu zachowały się komentarze do niektórych psalmów. Podobnie jak Orygenes i Atanazy, stara się Hilary wydobyć z nich sens duchowy. Trzy księgi komentowanego przezeń psałterza zawierają opis drogi człowieka ku odpoczynkowi prawdziwego szabatu, do którego winniśmy przygotować się starannie. Zbiera dokumenty dotyczące arianizmu z zamiarem napisania jego historii. Hilary komponuje hymny liturgiczne, pragnąc przy ich pomocy zaznajomić wiernych z teologią, ochronić ich ortodoksję i umożliwić im głębsze uczestniczenie w nabożeństwie. Przebywając na wschodzie, był niewątpliwie oczarowany bogactwem tamtejszych śpiewów liturgicznych, uświadamiając sobie zarazem ubóstwo i opóźnienie pod tym względem chrześcijaństwa zachodniego. Jego wysiłki nie miały powodzenia. Był zanadto intelektualistą, żeby utrafić w ton ludowy. Lepiej pójdzie Ambrożemu z Mediolan. Biskup Poitiers umarł w roku 367. Hilary był myślicielem, człowiekiem z inicjatywą, działaczem zawsze gotowym służyć Bogu i ludziom. Nie miał ludzkich ambicji, ale stawał na wysokości najtrudniejszych zadań. Oddał się całkowicie Ewangelii bez oglądania się wstecz. Urząd biskupi przyjął z całą prostotą, jakby to była rzecz zupełnie zwykła. Pełniąc swe obowiązki, wykazał zalety przywódcy: zdecydowanie, umiar, łagodność, stanowczość. Przypominał przy tym świętego Cypriana. Ten doskonały duszpasterz potrafił wykorzystać nawet własne niepowodzenie. Wygnanie wiele go nauczyło. Umiał obserwować, wyciągać naukę, oceniać sytuację. Był nieubłaganym wrogiem arianizmu, ale dawał dowody panowania nad sobą, delikatności w obejściu z ludźmi i liczenia się z ich wrażliwością. Gdziekolwiek się pojawiał, wywierał głębokie wrażenie swą osobowością, ponieważ budził zaufanie i szacunek. Cieszył się ogromną powagą. Hieronim twierdzi, że jego imię znano wszędzie i podziwia język tego biskupa, kroczącego na galijskich koturnach. Siła jego przekonania, gorliwość życia, sugestywność wymowy są znane w całym Cesarstwie Rzymskim. Hilary należał do wykształconych biskupów. Nie znał wprawdzie języka hebrajskiego, za to nauczył się greckiego podczas wygnania. O filozofię ledwie się otarł. Myślicielem był oryginalnym, bardziej głębokim niż zrozumiałym. Starał się pisać dobrze. Jego język jest nerwowy i eliptyczny. Lubi styl piękny. Nie cierpi napuszoności. Dba o dobry układ i porządne rozplanowanie treści swych dzieł. Jeśli da się ponieść temperamentowi, usprawiedliwia się z tego jak z potknięcia. Pod osłoną tego opanowanego języka kryje się człowiek wrażliwy, głęboko wierzący, religijny. Cechy te prześwitują od czasu do czasu, gdy wykład przechodzi w modlitwę i odsłania człowieka Bożego. W dyskusje teologiczne wdaje się Hilary niechętnie. Równało się to podniesieniu ręki na Arkę Przymierza. Kontakt z myślą wschodnią pozwoli temu człowiekowi Zachodu lepiej zrozumieć, że Bóg nie jest przedmiotem, lecz podmiotem teologii. Przekazanie tej atmosfery duchowej Kapadocji i Aleksandrii stanowi nie najmniejszą z jego zasług. Przyćmił go być może święty Augustyn, ale przyszedł dopiero po nim i z niego czerpał natchnienie. Hilarego warto by poznać dokładniej, by sprawiedliwiej ocenić jego nieocenione zasługi. Co prawda nie jest łatwo go poznać, ale ci, którzy go poznali, już od niego nie odstępują. Jeśli styl i myśl to człowiek, to mamy tu do czynienia z naprawdę wielką osobowością, wielkim człowiekiem. Przeczytam teraz fragment z dzieła Hilarego o Trójcy Świętej. Część, którą będę czytał, nosi tytuł Wyznanie Wiary. Posłuchajmy. Ojcze Święty, Wszechmogący Boże, taką siłą ducha, jaką otrzymałem od Ciebie, będę wyznawał Ciebie jako wiecznego Boga i wiecznego Ojca. Obym nigdy nie stał się takim głupcem i takim bezbożnikiem, abym ośmielał się wydawać sąd o Twojej wszechmocy i tajemnicach Twojej istoty, albo abym miał wynosić znacznie mojej bezsiły ponad prawdziwe pojęcie Twojej nieograniczoności oraz objawioną mi wiarę w Twoją wieczność. Tak, iżbym miał twierdzić, że byłeś kiedyś bez mądrości, mocy, słowa Twojego, jednorodzonego Boga, Pana mojego, Jezusa Chrystusa. Mojego sposobu myślenia o Tobie nie może przesądzić z góry słaba i niedoskonała mowa ludzka, a ubóstwo właściwego słownictwa nie zmusi mojej wiary do milczenia. Choć bowiem nasze słowo i mądrość i moc pochodzą z głębi działania naszej duszy, to jednak z Tobą jest bezwzględnie doskonałe zrodzenie Boga, który jest zarówno Twoim słowem, mądrością i mocą. Albowiem istnieje odwieczne w sposób nierozdzielny z Tobą ten, który zrodzony z Ciebie ukazuje się z określeniami odnoszącymi się do Twych wiecznych przymiotów. Zrodzony został, a to nie oznacza nic innego jak tylko to, że Ty jesteś Jego źródłem. Przez takie jednak pojęcie zrodzenia nie odrzucamy wiary w Twoją niezmierzoność, ponieważ twierdzimy, że Syn zrodził się przed zaistnieniem czasu, czyli wieczności. Zachowaj, proszę, usilnie nieskażoność mego oddania się Tobie przez wiarę. Daj mi aż do śmierci wyznawać publicznie to moje przekonanie, które wyraziłem symbolem wiary w czasie przyjęcia sakramentu odrodzenia. Spraw, abym zawsze miał świadomość, że zostałem ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Spraw również, nasz Ojcze, abym mógł Cię uwielbić, a wraz z Tobą Twojego Syna. Daj, by się stał godnym Ducha Świętego, który pochodzi od Ciebie i przez Syna jedynego. O mojej wierze nie kto inny świadczy, jak ten, który powiedział: wszystko moje jest Twoje, Ojcze, a Twoje jest moje. Pan mój Jezus Chrystus jest w Tobie i z Ciebie i pozostaje zawsze u Ciebie Bogiem, któremu chwała na wieki. Tyle pisze w dziele o Trójcy Świętej bohater naszego dzisiejszego wykładu, święty Hilary z Poitiers. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę i zapraszam na kolejną audycję już za miesiąc z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Będziemy się zatrzymywać i będziemy zgłębiać kolejnego Ojca Kościoła, którym będzie Bazylii z Cezarei, czyli zaczniemy rozważanie świętych ojców z Kapadocji. Bardzo serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Portrety ojców Kościoła.